Słuchasz podcastu Efektywny Marketing, w którym rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Ja się nazywam Michał Sosna i jest ze mną dzisiaj Artur Sujka. Cześć Artur.
Cześć, dzień dobry.
Artur jest postacią bardzo barwną i wyjątkową, można powiedzieć często spotykaną na LinkedInie, która wprowadza... No właśnie, co tak właściwie robisz, Artur?
Zmieniam kontakty w kontrakty i uczę innych, jak to robić, również na LinkedIn. Na co dzień jestem prezesem Business Club Polska, to jest polska organizacja rekomendacyjna, taki klub przedsiębiorców, w którym dzięki wdrażanej tam wiedzy pomagamy sobie nawzajem w rozwoju swoich biznesów poprzez rekomendowanie się. W każdej grupie w naszym klubie jest taka zasada, że może być tylko jeden specjalista z danej branży, w związku z tym wewnątrz nie ma konkurencji i tam mamy takie hasło, że mądrzy przedsiębiorcy współpracują, pozostali konkurują, no i tam współpracujemy, a w związku z tym, że to jest networking i rekomendacje, jego emanacją w internecie jest dokładnie LinkedIn, no to zajmuję się również LinkedInem, bo to jest networking i rekomendacje online.
Właśnie teraz taka małe stories. Na spotkanie do Business Club Polska trafiłem przez Piotra, którego serdecznie pozdrawiam, na którego, by the way, trafiłem na LinkedInie właśnie. A teraz widzę, że właśnie Business Club Polska jest bardzo obecny również na wydarzeniach na LinkedInie. No ale z drugiej strony, skoro taki specjalista właśnie od LinkedIna, jak ty, szkoleniowiec, trener, tak, prowadzi tego typu organizację, no to byłbym bardzo zdziwiony, gdyby ta organizacja właśnie tam aktywna nie była.
To bardzo mi miło, że tak o mnie mówisz.
Okej, dzisiaj porozmawiamy, skupimy się bardziej na temat tej twojej właśnie zawodowej części na LinkedInie. Jesteś trenerem, tak? Jesteś specjalistą, jeśli chodzi o LinkedIna. Jesteś w zasadzie jednym z bardziej polecanych trenerów w Polsce, przynajmniej z tym, co się spotkałem, to wymieniasz się z jeszcze jedną osobą na zmianę, jeśli chodzi o... Nie będziemy tutaj nikogo reklamować, jeśli chodzi o rozpoznawalność.
Pozdrowienia dla Marcina. Trafiłem.
Oczywiście, że tak. Natomiast faktycznie, z jednej strony, kiedy słyszę LinkedIn w Polsce, to słyszę Marcin Banaszkiewicz, z drugiej strony słyszę Artur Sujka. I teraz powiedz mi, skąd w ogóle u ciebie się wziął ten temat tego LinkedIna? Czy jak natrafiłeś na... Skąd ta decyzja, tak, że okej, zaczynam działać na LinkedInie, to jest moje pole, ma to sens, robimy.
No właśnie, to może na początek małe sprostowanie. Rzeczywiście Marcin jest trenerem LinkedIna i jest w tym świetny. Ja nie jestem trenerem LinkedIna, co ciekawe. Ja jestem praktykiem przede wszystkim sprzedaży przez networking i rekomendacje. Moja kariera zaczęła się od tego, że współpracowałem z największą organizacją na świecie tego typu. Byłem tam dyrektorem najpierw asystującym, później regionalnym, co oznacza, że zajmowałem się najpierw jedną grupą, a później to doszło do tego, że wieloma grupami w szczytowym momencie w czterech różnych województwach i pomagałem im w rozwoju. I wtedy to był networking offline. W Polsce istniał taki portal Golden Line, on nadal istnieje, tyle że to jest takie okres schyłkowy jak w naszej klasie, której już nie ma, nie? Tylko czekać, kiedy Golden Line zniknie. Niestety, bo to był świetny projekt, ale LinkedIn właśnie go wyparł. No i w momencie, w którym pojawił się LinkedIn, też założyłem tam konto, natomiast niespecjalnie byłem aktywny, bo cały mój obszar pracy zawodowej zabierał mi offline. Wyjścia na konferencje, na różne wydarzenia. Zdarzało się tak, że ja na różnych biznesowych wydarzeniach byłem jakieś 6-7 razy w tygodniu, co oznacza, dni robocze od poniedziałku do piątku, co oznacza, że bywałem na 2-3 dziennie czasami i to zdarzało się, że na przykład jako mówca występowałem na jednej konferencji z rana, a na drugiej konferencji jakiejś tam czasami mniejszej gdzieś tam z popołudnia. Tak to wygląda, że te wieczorne eventy są zazwyczaj mniejsze niż duże całodniowe konferencje. I w związku z tym nie było zbytnio czasu na to, żeby rozwijać LinkedIna. Ale kiedy wybuchła, wiadomo co, 2 lata temu i mieliśmy przez 2 tygodnie zostać w domu i tak to już leci drugi ponad rok, no to wtedy, no co tu robić? Rzuciłem się na tego LinkedIna, kolokwialnie mówiąc, to znaczy zacząłem kombinować, jak on może mi pomóc w moim biznesie, bo mój biznes też się zamroził w pewnym zakresie. Ja z jednej strony prowadzę i prowadziłem Business Club Polska, ale z drugiej strony występuję na konferencjach, szkoleniach i tak dalej. Ciekawostka, 2 dni temu wróciłem z prowadzenia zajęć podyplomowych stacjonarnie i przez cały rok to był przedostatni zjazd tych studentów i przez cały rok to był ich drugi dopiero stacjonarny zjazd, więc to pokazuje skalę tego problemu, tak? Trenerom się skończyło, można powiedzieć, kiedy wybuchła pandemia, trenerom, mówcom na konferencjach i tak dalej, więc ja stwierdziłem, to trzeba coś tutaj pomyśleć o czymś, co da się zrobić w pandemii. No i stwierdziłem, że jeżeli ja dość dobrze tego LinkedIna swojego potrafię poprowadzić, potrafię też się przyuczyć, a po drugie od zawsze siedzę w sprzedaży i potrafię to połączyć, czyli nauczyć ludzi, jak wykorzystać LinkedIna jako narzędzie do sprzedaży, to dlaczego nie miałbym tego robić? No i podczas pierwszego miesiąca, odkąd się do tego zebrałem, pozyskałem ponad 80 klientów, których obsługiwałem sobie przez następne 2 czy 3 miesiące, bo to trochę trwało. Przy czym jedna bardzo istotna kwestia. Ja w zasadzie nie robię szkoleń grupowych, ponieważ nie chcę pokazać ludziom LinkedIna jak instrukcję obsługi, tak bardzo ogólnie. Ja prowadzę szkolenia indywidualne w 98-99%, więc ktoś się ze mną umawia na pół dnia i my przez te pół dnia pracujemy na jego profilu. Oczywiście to jest online'owo, ale udostępniam ekran, pokazuję co, gdzie, jak powinien zrobić i specjalizuję się w sprzedaży przez LinkedIn. Uważam, że jeżeli ktoś ma chęć poszukiwania pracy, zbudowania swojej kariery, powinien pójść do jakiegoś świetnego HR-owca, który się zna na LinkedInie. Jak ktoś chce sprzedawać, powinien pójść do jakiegoś świetnego sprzedawcy, który się zna na LinkedInie.
Nieprzypadkowo ci powiedziałem, że jesteś trenerem, bo ja wiem, że ty to zawsze prostujesz. Pamiętam od naszego pierwszego spotkania, więc tak trochę cię podpuściłem w tym kontekście. Bo wiesz, w ogóle i tak jesteś trenerem, nie?
Wiesz, no, ogólnie jest... tak, ale trenerem sprzedaży, a nie trenerem LinkedIn.
Tak się śmieję, że wiesz, ludzie na mieście mówią jednak, że jesteś trenerem od LinkedIna, nie? Więc dobrze, że wyjaśniłeś, jaka jest różnica.
No bo chyba od czasu pandemii, jakby tak zebrać wszystko, to około 1000 ludzi to przynajmniej przeszkoliłem. Właśnie no, ludzie zapamiętają z tego. No, Artur jest trenerem, no i uczył mnie LinkedIna, no to łączą to sobie, prawda? Ja uczę sprzedaży między innymi za pomocą narzędzia pod tytułem LinkedIn.
No i to tak właściwie ma sens. I słuchaj, tutaj płynnie przejdziemy do takiej następnej kwestii, ponieważ wiesz, właśnie pandemia, to jest takie trochę słowo klucz, nie? Bo ja sam gdzieś tam trochę też doradzam, jeśli chodzi o te media społecznościowe, to wiadomo, że to robimy, gdzieś tam staramy się też konsultować, gdzieś tam tego LinkedIna również polecamy. No i wiadomo, przyszła pandemia, no to coś trzeba w życiu robić, tak? No wiadomo, że gdzieś tam firmy usługowe się zaczęły przenosić mocno tego LinkedIna. I ja od tamtego czasu mam takie złudzenie, że LinkedIn jest taki trochę przeładowany w tym wszystkim. Jest tam bardzo dużo treści, ktoś komuś powiedział, że trzeba publikować codziennie, no i później, wiesz, taki przykład z życia, agent ubezpieczeniowy średnio co 2 tygodnie powiela dokładnie ten sam temat, po mniej więcej po, wiesz, trzeciej cyklu ja już po prostu go wyrzucam z sieci, nie? Bo ileż można czytać o tym samym. I teraz... jaki ma sens ogólnie prowadzić LinkedIna w twoim odczuciu przy aktualnych warunkach?
Po pierwsze, to się kompletnie nie zgadzam z twoją diagnozą.
Słuchaj, no po to rozmawiamy, tak? To ty jesteś tu specjalistą, więc...
Moim zdaniem nikt nie jest w stanie zmierzyć, ile jest treści na LinkedIn. Z tego prostego względu, że kiedykolwiek na LinkedIna się zalogujesz, twój newsfeed, czyli ta główna strona, twoja tablica, zawsze będzie pełna treści. Bo ona po prostu jest jak tablica korkowa. Jest miejsce, nadajmy na to, na takiej tablicy na 10 treści i w twojej sieci są 2 osoby i one wyprodukowały od czasu, kiedy są na LinkedInie 10 treści, czyli jedna jest sprzed 1 dnia, a druga jest sprzed 3 lat i one wszystkie się na tej tablicy mieszczą. Więc masz pełną tablicę. Jak masz w swojej sieci 6000 ludzi i każdy produkuje 1 treść raz na tydzień tylko, czyli albo raz na miesiąc, czyli nadal rzadko, to nadal jest miejsce na tablicy tylko na 10 treści. LinkedIn bierze 10 najświeższych czy 10 najczęściej klikanych przez jakichś tam innych ludzi, no, w zależności od ustawień i nadal tobie się wydaje, że masz pełną tablicę. No i masz, ale nie widzisz, czego nie widzisz. I to jest szalenie istotne. LinkedIn w Polsce kompletnie nie jest przeładowany. Jeżeli wejdziecie w wyszukiwarkę LinkedIna, czyli u góry po lewej stronie jest takie szukaj, klikniecie tam bez wpisywania czegokolwiek enter, to wchodzicie do wnętrza wyszukiwarki. Następnie są takie opcje jak osoby, publikacje, firmy i tak dalej. Klikniecie osoby, wchodzicie jeszcze głębiej w wyszukiwarkę ludzi, kont indywidualnych. I jak klikniecie wszystkie filtry, zaznaczycie Polska, klikniecie Enter, to się pojawi liczba użytkowników polskiego LinkedIna, jest ich 4 miliony z hakiem. Na początku pandemii, jeśli dobrze pamiętam, to było coś koło 3 albo 3 milionów i kilkuset tysięcy, ale chyba 3 miliony, coś koło tego. I teraz co to oznacza? Zmieńcie lokalizację z Polska na Belgia i zobaczycie, że w Belgii jest o chyba 100 czy 150 tysięcy kont LinkedIna mniej. Dlaczego to jest istotne? Otóż Belgia jest 3 razy mniejsza ludnościowo niż Polska. To znaczy, że w Polsce spokojnie powinno być te 10-11 milionów. W Niemczech, no, które są 2 razy większe od Polski, jest 12 milionów. Ale Niemcy są 2 razy większe od Polski, a mają 3 razy więcej kont na LinkedInie. Więc to oznacza, że LinkedIn w Polsce po pierwsze nie jest przeładowany, po drugie bardzo mocno będzie się jeszcze rozwijał, ponieważ wszelkie idee, które idą z zachodu, idą właśnie z zachodu. Im bardziej na wschód pójdziemy, tym najczęściej jest to mniej rozwinięte. Pamiętam, jak bardzo dawno temu wstępowałem do organizacji Toastmasters. Genialna sprawa, przyszła do nas z Ameryki, przez oczywiście Wielką Brytanię, Niemcy i tak dalej. I byłem tam 12 lat. Co roku gdzieś tam chodziły słuchy, o, Toastmasters się rozszerza, wchodzimy jeszcze bardziej na wschód, jeszcze bardziej na wschód. A to jakiś klub we Lwowie, a to jakiś klub w Kijowie. I zaczęły się pojawiać, ale to Polska im tam transmitowała tę ideę, tak samo jak nam wcześniej transmitowały tę ideę Niemcy. I tak jest zawsze. Z LinkedInem podobnie. Niedługo to na Ukrainie będzie na LinkedInie tak, jak jest u nas, a u nas będzie tak, jak jest w Niemczech. W Niemczech w tym czasie będzie tak, jak jest obecnie pewnie w Wielkiej Brytanii czy w Stanach. No to się będzie rozwijało przez najbliższe lata. Chyba że przyleci jakiś czarny łabędź, tak, i rozwali wszystko. Pluskwa internetowa czy inne terminatory, Skynety.
Tak trochę się uśmiecham, bo to też była taka lekka podpucha. Faktycznie ja wiem o tym, że sprzątam też swojego feeda, tak? Bo to też warto zwrócić na to uwagę, że no, trzeba mieć tak zwaną higienę swojego feeda na LinkedInie, bo no, część osób moim zdaniem oczywiście publikuje trochę za dużo, ale to już wiesz, to jest, każdy ma swoje jakieś tam prywatne spostrzeżenia. Ja oczywiście też gdzieś tam staram się być coraz aktywniejszy na LinkedInie, bo widzę w tym możliwości. I właśnie, tutaj takie sedno.
Jeśli mogę, wiesz, że nie musisz usuwać człowieka ze swojej sieci, żeby nie widzieć jego aktywności? Wystarczy odkliknąć obserwuj.
Tak, tak, właśnie to też stosuję już coraz częściej.
Tak, tak dzięki mówiąc. Temu on widzi twoje treści, ale tobie się nie narzucają jego treści.
To ja tutaj podchodzę trochę pragmatycznie do tematu. No, LinkedIn jest dla mnie narzędziem gdzieś tam zawodowym, oczywiście tutaj w tym duecie tutaj ty jesteś specjalistą od tego tematu, ja to robię dorywczo bardziej w tym kontekście. I tutaj płynnie tak jakby do następnego tematu, takiego punktu, powiedz, jestem osobą z MŚP-u. Jakie są tak naprawdę możliwości na LinkedInie dla przeciętnej osoby? Raczej zakładam biznes to biznes na LinkedInie, ale może mnie wyprowadzić z błędu.
Moja własna teoria, jak to wszystko się zaczęło i ewoluowało, ponieważ trudno jest dotrzeć do takich danych. Tak? LinkedIn ma już ponad 18 lat, trudno jest dostać się do danych, jak to było na samym początku. Natomiast jak tak obserwuję pewne trendy bez oficjalnych danych, LinkedIn powstał jako narzędzie do łączenia kandydatów do pracy i HR-owców, którzy szukali kandydatów do pracy. No i tak mi się zdaje, że w którymś momencie prawdopodobnie ktoś sprytny wpadł na taki pomysł. Skoro tu są kandydaci do pracy, ja mam biznes, nie jestem kandydatem do pracy, ale są HR-owcy, którzy ich rekrutują, a ja sprzedaję HR-owcom, to jest moja grupa docelowa, no to ja może też powinienem być na tym LinkedInie, żeby do nich pouderzać. No bo taka teoria sprzedaży, nie bądź tam, gdzie jest twoja konkurencja, bądź tam, gdzie są twoi klienci. Więc ktoś sprytnie zaczął tam wchodzić. Jak więcej osób się przekonało, że tam są takie firmy, no to zaczęły też wchodzić inne firmy, takie, które sprzedają tym, które sprzedają HR-owcom, prawda? I zaczęło to się w ten sposób rozsiewać na całą przestrzeń tak naprawdę. Nie wiem, czy jest branża, której się nie da tam znaleźć. Ja mam w swojej sieci kontaktów nawet jednego posła na Sejm i sobie czasami coś tam piszemy, jednego czy może nawet dwóch chyba, czasami coś tam sobie piszemy. Mam też takie osoby o stanowiskach w stylu oczywiście prezes i tak dalej, tego jest bardzo dużo, ale mam też osoby o stanowiskach bardzo niskiego szczebla, magazynier. Tam jest bardzo dużo magazynierów na LinkedInie. Można by sobie pomyśleć, a niby po co mają tam być. Oni nadal są tam właśnie pod kątem zmiany pracy na lepszą, pod kątem tych headhunterów chociażby, czy prezesów firm mniejszych, którzy mogą potrzebować kogoś do magazynu, prawda? Jest jedna tendencja, o której tutaj warto powiedzieć, myślę na pewnym przykładzie. Ja się przeprowadziłem jakiś czas temu, prawie rok temu, do mniejszej miejscowości, do Kwidzyna. Kwidzyn ma około 40 tysięcy mieszkańców, wcześniej mieszkałem w Warszawie, no to porównanie robi wrażenie. całkiem inaczej się mieszka, wszystkim polecam, ale może nie Kwidzyn, bo nie chciałbym tu mieć drugiej Warszawy. Więc ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, która mnie tutaj w Kwidzynie obsługuje pod kątem dietetycznym i nawet założyła LinkedIna pod moją namową, ale nie bardzo wie, co tam zrobić, jak tam zrobić i się zastanawia, czy jest sens. Otóż w LinkedInie jest 4000, na LinkedInie jest 4000 osób z Kwidzyna. Sprawdzałem ostatnio. I pierwsze 10 osób, które sobie przejrzałem, kto to jest, to 9 to było CEO, a 10 to był jakiś dyrektor wysokiego szczebla w firmie największej fabryce produkcji papieru w Europie. Kiedyś International Paper, niedawno MM to przejęło i teraz się firma nazywa MM Kwidzyn. Więc zwróciłem uwagę na to tej znajomej, że słuchaj, no może jest o wiele mniej osób niż na Facebooku, ale jakie są to osoby? Możesz stworzyć ofertę premium i do nich dotrzeć. Dzięki temu, że LinkedIn w Polsce jest jeszcze powiedzmy średnio rozwinięty, to jest tak wiele szans na to, żeby być numerem jeden w swojej branży, jak nigdzie. Na Facebooku już nie będziesz numerem jeden, na Instagramie nie będziesz numerem jeden, tam już są wszyscy. Na LinkedInie jeszcze nie.
Trochę wyprzedziłeś w takim razie moje pytanie, bo chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, czyli tak właściwie dla kogo jest LinkedIn? Czy to jest faktycznie to business to business, czy również business to customers, czy to są jakieś konkretne branże, czy są jakieś branże, które byś stwierdził, że no nie, LinkedIn to nie jest miejsce dla ciebie, to definitywnie.
Na LinkedInie często się spotyka takie hasło, nawet ktoś stwierdził, że to jest oficjalne hasło LinkedIna, there is no B2B or B2C, it's only H2H, czyli nie ma biznes do biznesu, ani biznes do klienta ostatecznego, jest człowiek do człowieka. Nawet gdybyśmy wyszli z założenia, że na LinkedInie jest B2B, no to przepraszam bardzo, ale ktoś, kto jest w ramach B2B, CEO, czy szefem HR-u, czy szefem marketingu, jest też C, on jest też konsumentem pewnych dóbr, więc jeżeli już tam jest, nawet jeśli jest myślą o tym, że jestem tam jako B2B, to jeżeli ty sprzedajesz B2C, to też możesz mu sprzedać. Nikt nie zastanawia się, kiedy do niego przychodzi handlowiec, czy on przychodzi w kanale B2B czy B2C. Nie znam takiej osoby, która by się nad tym zastanawiała, komu by to robiło jakąkolwiek różnicę, więc według mnie nie ma znaczenia, czy to jest B2B, czy to jest B2C. Oczywiście istotne jest to, jeżeli się liczy wolumen, czyli wielkość sprzedaży, mamy jakiś produkt, na którym jest niziutka marża i trzeba bardzo, bardzo dużo tego sprzedać, to oczywiście lepiej iść gdzieś, gdzie jest najwięcej ludzi, czyli pewnie na Facebooka, Allegro, jakieś tego typu rzeczy, sklepy internetowe, tego typu sprzedaż robić. Natomiast jeżeli mamy do sprzedaży coś, co ma jakby większą marżowość, ma poważny wkład wnieść w nasz biznes, sprzedaje się raczej osobom z grubszym portfelem, z wyższą pozycją, to wtedy LinkedIn. Więc jeżeli ktoś ma... W Bydgoszczy, gdzie studiowałem, było kiedyś takie miejsce, nazywało się Słodka Dziurka. To było takie okno i tam pączki sprzedawali i tym podobne słodkości. Więc jeżeli ktoś ma taką słodką dziurkę, budkę z pączkami w ścianie, no to powinien ją promować na Facebooku, żeby do lokalnej społeczności facebookowej bydgoskiej dotrzeć, bo mu nie zależy, czy to przyjdzie student, czy licealista i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chce zrobić franczyzę, to powinien być na LinkedInie i tam szukać odpowiednich ludzi. I to jest kwestia sprzedażowa, ale jest kwestia HR-owa, o której mówiliśmy, więc każdy, kto poszukuje pracy, kto myśli o zmianie pracy w przyszłości, nawet niekoniecznie teraz, chce przygotować swój profil dobrze, żeby mieć go pięknie zrobionym na czas, kiedy będzie potrzebny, czyli według takiej filozofii wykop studnie, zanim będziesz spragniony, no to też warto być na LinkedInie. I jest jedna rzecz, o której mało kto mówi, a ona jest szalenie istotna. Na LinkedInie, w związku z tym, że właśnie część osób sporo tam pisze, możecie mieć swoją taką własną listę subskrypcyjną świetnych specjalistów w tematach, które Was interesują. Czyli zamiast kupować pewne książki, magazyny i tym podobne rzeczy, no możecie to mieć tutaj. Mnie się niejednokrotnie zdarzało, że kupowałem jakiś magazyn, bo interesował mnie jeden artykuł i bardzo mocno chciałem go przeczytać koniecznie, bo ten autor jest super od mojej dziedziny i tyle. No i wydawałem stówę na całą gazetę, żeby przeczytać jeden artykuł. A teraz wystarczy wejść na LinkedIna, znaleźć tego człowieka, kliknąć obserwuj, bo niekoniecznie dodaj do kontaktów, po prostu czasami obserwuj i cała wiedza, którą on przekazuje, jest za darmo na wyciągnięcie ręki. I w ten sposób, znajdując sobie 20-50 autorów, sami sobie kalibrujecie magazyn, w cudzysłowie, taki, jaki byście chcieli czytać, z treściami tych, a nie innych autorów, którzy normalnie na żywo pewnie by się nigdy nie spotkali na łamach tego samego pisma.
Ja tak jeszcze z mojego mniejszego doświadczenia dodam, że te osoby też chętniej odpisują na LinkedInie niż na innych portalach społecznościowych, nawet taki, wiesz, właśnie z większych firm na wyższych stanowiskach. Ale okej, wracając już jeszcze do LinkedIna. Na LinkedInie mamy w zasadzie, ja zawsze dzielę to na dwie części działalności. Jedna to jest taka stricte personalna i organiczna, druga to jest tak zwane company page, reklamy, taka w tą stronę część. Do tego jest wiele możliwości typu newsletter, wiem, że niedawno został odpalony, live'y, tak, dla autorów zostały udostępnione mocno ostatnio, zostały też udostępnione wydarzenia. Trochę to już obrasta w taki duży, duży multiserwis i za niedługo mają wprowadzić coś na wzór Clubhouse'a, z tego co słyszałem, tak? Jak w tym gąszczu wybrać tą właśnie swoją część działalności? Ty z tego, co się orientuję, raczej popierasz tą personalną komunikację na LinkedInie, ale mimo wszystko zapytam cię o to.
Bardzo szeroki temat poruszyłeś. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to mamy, pozwól, że będę o tym mówił, no bo to jest to, na czym się znam, na HR-ach, na marketingu o wiele mniej, więc tam się nie będę wypowiadał. Jeżeli chodzi o sprzedaż, mamy dwie ścieżki, czyli dwa zagadnienia, które są szalenie istotne. Jedno zagadnienie to jest proces sprzedażowy i to każdy handlowiec wie, ale drugie zagadnienie to jest proces zakupowy i to jest coś, co się pojawia w przestrzeni od jakiegoś czasu, ale nie do końca jeszcze każdy to rozumie. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że kiedyś było tak, że handlowiec szedł do potencjalnego klienta z jakąś ofertą, przedstawiał mu ją i szedł zgodnie ze swoim procesem sprzedażowym, jakby prowadził tego klienta przez ten proces. Teraz bardzo często jest tak, że kiedy ktoś chce coś kupić, to sam się najpierw zastanawia, robi tak zwany research, czyli sobie szuka, patrzy, zerka i tak dalej. I wiele sprzedaży dzięki LinkedInowi dokonuje się w taki sposób, że ktoś gdzieś coś usłyszał, a jest taki sujka, on coś tam robi, wszedł na mój profil, zobaczył, popatrzył i mówi, no to chcę z nim pogadać. I dopiero wtedy on mi daje szansę, czyli zauważmy, że wtedy, kiedy jest pierwszy kontakt i ja zaczynam swój proces sprzedażowy, to ten mój potencjalny klient już jest w połowie procesu zakupowego. On już wcześniej się tym zajął. I teraz przez ten pryzmat możemy spojrzeć na sytuację dwójnasób. Po pierwsze, nie wiemy, jak często jesteśmy sprawdzani przez potencjalnych klientów i na podstawie tego, co zobaczyli, wypracowują sobie jakąś opinię i albo się do nas odezwą, czy pozwolą nam się odezwać, podpuszczą nas, że tak powiem, żebyśmy się odezwali. Jeśli jesteśmy dobrym handlowcem, to coś takiego zauważymy. Albo się w ogóle do nas nie odezwą, zignorują nas i nawet nie wiemy, że straciliśmy potencjalną sprzedaż. To jest jedno. I dlatego warto mieć profil firmowy i dlatego warto mieć dobry profil prywatny. Natomiast jeżeli chcesz wejść w tą aktywną część sprzedaży, czyli to ja sobie wyszukuję klientów i ja to chcę i to ja chcę do nich uderzać, no to tutaj znów mamy dwa rozwiązania. Na pewno trzeba być aktywnym i trzeba mieć dobry swój profil prywatny, bo to z profili prywatnych raczej piszemy. Ludzie kupują od ludzi, a nie od firm. A druga kwestia, trzeba się zastanowić, czy warto mieć profil premium, czy może jednak nie. Ja jestem zwolennikiem, że wcale niekoniecznie. LinkedIn co jakiś czas proponuje, żeby sobie chyba co roku, żeby na miesiąc wziąć darmowy profil premium i w ten sposób tam liczy na to, że ktoś kupi dalej, nie wchodząc w ich manipulację, która jest taka na zasadzie, że ty musisz odklikać tę swoją darmową subskrypcję, żeby nie przeszła w płatną. To nie jest tak, że zamawiasz płatną. Zamawiasz płatną, biorąc bezpłatną i ona ci się automatycznie po miesiącu wchodzi w tryb płatny, chyba że odklikasz, więc może też liczą na pomyłki, że ktoś zapomni, nie zrobi tego. W każdym razie ja jeszcze nie jestem w stanie moim zdaniem wyciągnąć 100% z bezpłatnego profilu, więc po co wchodzić w płatny? Jeżeli ktoś ma wystarczająco dużo czasu, jeżeli naprawdę tylko na LinkedInie działa, tylko na LinkedInie sprzedaje, pracuje, no to może się to opłacać jak najbardziej, nie przeczę. Natomiast ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby w pierwszej kolejności z tych bezpłatnych możliwości wyciągnąć wszystko, co się da.
Się zgodzę, że trzeba odklikać konto premium. Kiedyś o MyWoz bym zapomniał, a prawdę mówiąc, też się podpiszę pod tym, co mówisz. Zawsze, kiedy brałem ten darmowy miesiąc, mówię, tym razem to sprawdzę. A fakt był taki, że w większości przypadków nawet nie miałem czasu za bardzo, żeby wchodzić w te części premium, bo byłem zarobiony swoimi tematami, plus jeszcze LinkedIn, to no, trochę mi to zajmowało. Okej, ale często mam też takie pytania odnośnie właśnie LinkedIna, szczególnie w sektorze MŚP, nie? Bo LinkedIn jest promowany przez różne osoby na różnoraki sposób, tak? Od budowania społeczności, przez właśnie sprzedaż. Natomiast w marketingu na przykład jest taka złota zasada, tak, że no, marketing musi na siebie zarabiać i ogólnie musi zarabiać dla firmy, tak? No bo po to firmy się zgłaszają do firm marketingowych, żeby jednak podwyższyć te swoje przychody i dochody. Powiedz mi, z Twojego doświadczenia i dla osób z MŚP, możemy pracować na chwilę na jakimś przykładzie. Ile czasu tak naprawdę trzeba, żeby z tego LinkedIna, nawet nie mówię, żeby zarabiać nie wiadomo ile, tak, ale żeby na przykład ten czas, który poświęcasz na LinkedIna, zwrócił Ci się finansowo. Oczywiście ja mam świadomość, że to jest duży przestrzał, bo jedni mają droższe usługi, drugi mają tańsze usługi, tak, że jedni mają bardziej masowe, drugi trochę mniej. Mniej więcej swojego doświadczenia, co byś poradził właśnie takim sektorze MŚP? Na ile powinni się przygotować?
Teraz z jednej strony mógłbym rzucać przykładami, ale z drugiej nie, bo to by było nieetyczne. Zdarzyło się tak w którymś momencie, że osoba, która wzięła ode mnie szkolenie z LinkedIna, sama zaczęła sprzedawać swoim klientom prowadzenie LinkedIna, ale po jakimś czasie się postanowiła jednak z tego wycofać, bo stwierdziła, że to nie jest dla niej i poprosiła mnie o pomoc, jakby tutaj tych klientów przejąć i tak dalej. I w ten sposób można by powiedzieć, że z potrzeby powstała firma czy marka, która zajmuje się prowadzeniem kont dla firm i dla ludzi prywatnych, w tym znaczeniu, że prywatne profile dla właścicieli firm, czy prezesów, menadżerów. No i tą firmą zawiaduje moja małżonka. Ona pisze posty, ona je tam umieszcza i tak dalej. No ale pozwól, że nie będę mówił o konkretnych przykładach, które ona prowadzi. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że nikt nie będzie miał pretensji, że ten przykład mówię tylko o sobie. Otóż w momencie, kiedy postanowiłem zaangażować się w LinkedIn, kiedy ta pandemia wybuchła, to kolokwialnie, brzydko mówiąc, skeszowało mi się to po 2 tygodniach. Całe zaangażowanie się spłaciło. Otóż zrobiłem kampanię, którą byśmy nazwali tak z amerykańska lead generation. W odpowiedni sposób przygotowałem swoją usługę. I powiedzmy tak, już abstrahując od liczby, będę mówił tak dla ustalenia uwagi, tak? Napisałem, uwaga, tylko do moich kontaktów, do żadnych innych, kogo nie znałem, tylko do jedynek tak zwanych, czyli tych, których ja sam mam, ale do właścicieli firm. Przesegregowałem swoją sieć pod tym kątem, wszystko w darmowym profilu, bez żadnych płatnych narzędzi i wyszło mi tam chyba 370 właścicieli firm, czy coś koło tego. Do wszystkich wysłałem wiadomość indywidualną i rzeczywiście pisałem cześć Michale, oczywiście resztę wiadomości robiłem kopiuj i wklej, ale rzeczywiście pisałem, to nie był żaden bot, tak? Tak w ogóle automatyzacja na LinkedInie jest zabroniona, nie polecam jej robić, bo jak wpadniecie, to stracicie konto na zawsze. Więc pisałem wszystko ręcznie i wysłałem tych wiadomości w przeciągu chyba miesiąca właśnie do wszystkich, ale w tak zwanym międzyczasie już zaczęły się odpowiedzi na te wiadomości. Wiadomość polegała na tym, tutaj masz link do ankiety, ona ci zajmie 2 minuty, wypełnij proszę, będę ci za to wdzięczny, a w ramach podziękowania oferuję darmową półgodzinną konsultację z LinkedIna. No i ponad 100 ludzi, 100, tam chyba 13 czy coś koło tego się zdecydowało na taką darmową konsultację i po tych darmowych konsultacjach, no policzmy sobie, że już przepracowałem ponad 50-60 godzin za darmo, prawda, no bo napisanie do wszystkich ludzi, później te darmowe konsultacje, ale to spowodowało, że 80 osób, 82 chyba, zdecydowały się na pełni płatne szkolenie, które ja później robiłem przez następne 2 czy 3 miesiące, no bo na różne terminy się umawialiśmy, jak mówiłem, robiłem to indywidualnie. Ta jedna kampania lead generation na 370 paru kontaktach zrobiła mi 40 tysięcy złotych przychodów. I no to się rozłożyło na 3 miesiące, ale to nie było też moja jedyna działalność. Tak? To nie jest tak, że ja 8 godzin dziennie przy tym LinkedInie spędzałem, tylko czasami jeden dzień, czasami jedną godzinę, czasami jeden cały dzień, czasami nic na LinkedInie nie robiłem, bo miałem inne zadania. Cały czas jednak prowadzę Biznes Klub Polska w pandemii również, więc no, trzeba do tego odpowiednio podejść i zaplanować sobie, co będzie najefektywniejszą, najszybszą metodą na pozyskanie klientów.
Okay, a teraz powiedz mi, czy dobrze zrozumiałem, dla kampania lead generation nazywasz to po prostu pisaniem do kontaktów, czy zrobiłeś płatną kampanię lead generation, jaka jest na LinkedInie?
Nie, to nie było płatne. To wszystko było darmowe. Lead generation ogólnie rzecz biorąc chodzi o generowanie leadów, prawda?
Dopytuję teraz z tej przyczyny, że jest taka kampania reklamowa na LinkedInie, która dokładnie w ten sam sposób się nazywa, generowanie leadów. Chciałem uściślić po prostu dla naszych słuchaczy, żebyśmy tutaj nie mylili dwóch pojęć. Nie?
Tak, płatne narzędzia LinkedIna są horrendalnie drogie. Bardzo, bardzo bym uważał z płatnymi narzędziami LinkedIna. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby, jeżeli mamy pomysł na płatne, pójść na Facebooka, bardzo zawęzić grupę do takich, jakich chcielibyśmy tu na LinkedInie znaleźć, ale jednak znaleźć ich tam, bo będzie taniej.
Dobra, zmierzamy powoli do końca i zadam ci jeszcze jedno pytanie przed naszym takim standardowym, końcowym pytaniem dla gości. Artur, jak uważasz, dla kogo LinkedIn generalnie nie jest i kto nie powinien tam wchodzić? Zarówno o branżę, jak i na przykład o dostępny czas.
Właśnie, nie jest dla osób, które mają słomiany zapał. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, może być dla każdej, bo każda branża, cokolwiek byśmy nie sprzedawali, obsługuje ludzi. Nawet jeżeli ktoś jest z branży funeralnej, tak, prowadzi zakład pogrzebowy czy coś takiego, no to brutalnie teraz, ale tym wszystkim prezesom i dyrektorom i tak dalej też ktoś umiera i oni są odpowiedzialni co jakiś czas, że tak powiem, za pogrzeb, prawda? Więc to nie ma branży, tak mi się zdaje przynajmniej, dla której LinkedIn nie jest. Na pewno są branże, które będą sekowane, jeśli się pojawią tam ze swoją branżą i będą się próbowały rozpychać. I taką branżą jest polityka. Bardzo mnie cieszy, kiedy się pojawia ktoś, kto zaczyna tam publicznie pisać jakieś właśnie takie posty polityczne i pojawiają się komentarze, idź z tym na Facebooka. Nie Facebook nam tu LinkedIna. Więc tak, LinkedIn jest portalem dla profesjonalistów. Powinniśmy rozmawiać o swojej branży w takim profesjonalnym zakresie. Zdarza się coraz częściej, że się pojawiają publicyści na przykład, którzy tam swoje podcasty, jakieś audycje promują, swoje artykuły, natomiast sami też nie wchodzą w polityczny spór. To jest według mnie istotne. Może moja bańka, może ja tego po prostu nie widzę, nie mam takich kontaktów na LinkedInie, co mnie bardzo cieszy, ale wydaje mi się, że tak jest ogólnie, tak, że jak ktoś gdzieś przegnie, to natychmiast dostaje takiego bana od społeczności, żeby się z tym pilnował. Rzeczywiście coraz gorzej się dzieje, bo to się pojawia w ogóle, a jeszcze 3-4 lata temu nie pojawiało się wcale, ale no właśnie jest jakiś taki opór i jest przykracanie takich rzeczy. Więc na pewno takie tematy pod tytułem poglądy polityczne, poglądy związane ze sferą intymną, że tak powiem, seksualności i poglądy religijne nie są reprezentowane na LinkedInie tak jak na Facebooku i bardzo dobrze.
Też mnie to cieszy i dlatego najczęściej właśnie teraz jestem na LinkedInie, a nie na Facebooku, chociażby z tej przyczyny. Ostatnie pytanie, a w zasadzie to takie bardziej stwierdzenie. 5 złotych rad dla osób, które rozpoczynają swoją aktywność na LinkedIn według Artura Sujki.
Po pierwsze zastanów się, dlaczego jest ci to potrzebne i tak naprawdę przy okazji odpowiesz sobie na pytanie, czy w ogóle jest ci to potrzebne. Natomiast chodzi o samo dlaczego, tak? Jeżeli wiesz, jeżeli twoje dlaczego jest wystarczająco mocne, to żadne jak nie będzie stanowiło problemu. Pierwsza rzecz, znajdź swoje dlaczego chcesz to robić. Wyznacz konkretne cele, to dlaczego to może być taka ogólna idea, natomiast wyznacz konkretne cele, które jesteś w stanie monitorować, czyli niech one będą smart. I celem smart niekoniecznie musi być, że w ciągu pierwszego tygodnia chcę zrobić sprzedaż. Celem smart może być to, że w ciągu pierwszego tygodnia chcę rozbudować moją sieć od kontaktów w liczbie 0 do kontaktów w liczbie 100, a w pierwszym miesiącu do 500, a w szóstym miesiącu do 3000 na przykład, prawda? Przy czym uwaga, nie polecam zapraszania obcych ludzi. Pewnie temat na inną rozmowę, ale uważam, że powinno się zapraszać tylko ludzi, którzy są z nami związani, znamy się jakoś. Choćby raz się widzieliśmy, więc już można kontynuować, ale nie zapraszać kompletnie obcych. Po drugie, sprawiać, żeby kompletnie obcy na LinkedInie łapali z nami jakiś tam kontakt, na przykład pisać tak dobre relacje, żeby tak dobre posty, żeby nie klikali i przestań obserwować, tylko żeby lajkowali te posty. Jak ktoś wam posty lajkuje, to wtedy można się odezwać. Dzięki mi, panie Michale, za polajkowanie posta, czy tam dzięki Michale za polajkowanie posta, zapraszam do kontaktów, pogadajmy o tym i tak dalej. Wtedy ok, w ten sposób rozszerzajmy sieć. Więc druga rzecz to są cele. Trzecia rzecz, zastanowić się, jaką strategię wdrożyć, żeby te cele były do osiągnięcia. Czwarta rzecz, znaleźć źródła wiedzy i to może być instrukcja LinkedIna, ona jest bardzo rozbudowana, tylko trudno się ją czyta. To mogą być jakieś osoby, które się na tym znają. Jak je zaczniecie obserwować albo wprost zaprosicie do kontaktów, zawsze chętnie przyjmą zaproszenie i zawsze na chwilę potem wyślą wam ofertę albo po prostu zapytają, czy nie chcecie skorzystać ze szkolenia. Ale warto chociażby je obserwować, właśnie tych, którzy mają wiedzę. No i piąta rzecz, samemu być aktywnym. Jeżeli wy nie będziecie czytali tego, co inni piszą, lajkowali, komentowali i tak dalej, to inni nie zrobią tego za was. Szósta rzecz, taka w bonusie, Absolutnie zawsze trzeba być szczerym i prawdziwym. Żadnego grania, żadnego oszukiwania. W ogóle to brzydzę się tym LinkedInem, ale klikam, bo trzeba, bo tutaj złapię jeleni, którym coś sprzedam. Taka postawa nigdy nie jest dobra. Czy to będzie na żywo, czy to będzie na LinkedInie. Każdy, kto ma takie podejście do ludzi i do życia, zostanie prędzej czy później wychwycony i przez społeczność jakoś zbanowany.
Trudno się z tobą nie zgodzić, szczególnie z punktem numer 6. Artur, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim zdaniem była bardzo wartościowa. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również. Więc drodzy przedsiębiorcy, zachęcam również do i dyskusji pod tym odcinkiem i do udostępniania. Oraz, i tutaj taki mały bonus pytania, do szukania Artura, bo już go znacie, bo już go posłuchaliście, tak? Możecie powiedzieć, że Artur, słyszałem cię w podcaście, tak? Wysyłam zaproszenia. Ale Artur, powiedz, znajdziemy cię na LinkedInie i gdzie jeszcze?
Znajdziecie mnie na LinkedInie, znajdziecie mnie na stronie www.biznesklubpolska.pl. Moje artykuły znajdziecie w Gazecie Ubezpieczeniowej, w magazynie Szef Sprzedaży, w magazynie As Sprzedaży. Czasami na różnych konferencjach, no, najlepiej jednak na LinkedInie. Natomiast jeżeli mogę tutaj pewną anegdotkę, bo przypomniało mi się, kiedy mówiłeś to, co przed chwilą powiedziałeś. Zdarzają mi się zaproszenia, że ktoś chce mi od razu coś sprzedać. Dzień dobry, panie Arturze, zapraszam do kontaktów, a tak w ogóle to warto by było, żeby się pan przyjrzał takiej ofercie, którą my tutaj mamy. Zapraszam serdecznie do skorzystania. No i zawsze się zastanawiam, czy przyjmować takie zaproszenie, czy od razu odrzucić, bo ten człowiek będzie taką pijawką, która chce się przyssać i koniecznie chce mi sprzedać, tylko po to mnie zaprasza. Oczywiście zdarzają się zaproszenia, panie Arturze, zapraszam do kontaktów, chętnie pana nauczymy, jak działa LinkedIn. No to wtedy bardzo mocno się śmieję, no bo ja mam na profilu napisane, że sam uczę tego, jak działa LinkedIn, czyli jak działa sprzedaż w LinkedInie. Natomiast zdarzyła mi się kiedyś taka sytuacja, trochę to wyjdzie buracko z mojej strony, bo się tak pochwalę, ale zdarzyła mi się ta sytuacja, ona jest piękna. Dostałem takie zaproszenie do kontaktu. Dzień dobry, panie Arturze, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli przyjmie pan zaproszenie do kontaktów. Przeczytałem pana książkę, uważam, że jest świetna i będzie dla mnie zaszczytem, jeśli będziemy w swojej sieci kontaktów. No jak nie przyjąć takiego zaproszenia, prawda? Więc jeśli ktoś się powoła na coś osobistego, na coś takiego, co powoduje, że człowiek z drugiej strony się uśmiechnie, no to jest mistrzostwo. Więc jeśli ktokolwiek się powoła na ten podcast, Artur, słyszałem cię w podcaście, zapraszam do kontaktów, na pewno się ucieszę.
Indywidualne zaproszenia zawsze wygrywają w stosunku do takiej standardowej sztampy w tym kontekście. Więc jeśli chcecie, odzywajcie się do Artura, jeśli potrzebujecie pomocy z LinkedInem sprzedażowo, szczególnie to mówię do sektora, który nas słucha, czyli do MŚP, bo wy potrzebujecie bardziej sprzedaży w tym momencie. Jak to się mówi, każdy problem firmy da się rozwiązać większą ilością sprzedaży, więc zachęcam. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Nasz podcast znajdziecie oczywiście na Spotify'u, YouTubie i następne odcinki również na Efektywny Marketing TV. Zachęcam do subskrybowania i klikania w dzwoneczek. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.